Kochani braterstwo, sprawia mi wielką przyjemność, że mogę być tutaj z wami razem. W miejscu, które znam od lat, w miejscu, z którym łączy mnie wiele wspomnień. Tak wspomnień związanych z życiem duchowym, jak i wspomnień związanych z życiem rodzinnym. Przewożę dla was wszystkich pozdrowienia. Pozdrowienia od naszego zboru w Przychojcu. Ci, którzy nie przyjechali, prosili, życzyli sobie, żeby was serdecznie pozdrowić, życzyć wam błogosławieństwa Bożego w waszej drodze za Chrystusem. Do tych pozdrowień oczywiście dołącza się mój tata, który nie omieszkał przypomnieć, żebym serdecznie was wszystkich tu pozdrowił, co też czynię. Również mój brat Daniel, który mieszka w Kanadzie, wczoraj dzwonił i prosił, żeby was tutaj serdecznie pozdrowić. Bracia Wandrychowie wybrali dość znany werset za przewodnie słowa dzisiejszej konwencji. Ten werset jest zapisany, już był cytowany, ale ja go otworzę. Zapisany w Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 11, werset 10. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. No te słowa są tak znane, że często są traktowane przez nas jak przysłowie. Czasami, gdy nam trudno coś znaleźć, to dodajemy sobie zachęty, otuchy i mówimy do siebie, no szukajcie, a znajdziecie. No a jak uda nam się znaleźć zgubioną rzecz, no to stwierdzamy, no napisano, kto szuka, ten znajduje. Czy Pan Jezus powiedział te słowa po to, aby były one używane jako nasze przysłowia czy przypowiastki? No, na pewno nie. No, w tych słowach jest dla nas lekcja, jest przesłanie, które spróbujemy sobie w tej chwili przypomnieć. Zacznijmy od ustalenia okoliczności, w jakich były te słowa wypowiedziane. Pan Jezus podczas swojej krótkiej misji, ile mógł, to poświęcał czas na naukę. Czynił to często za pomocą przypowieści, podobieństw. Nie unikał też żadnych rozmów ani trudnych pytań. Pewnego razu modlił się. Gdy zakończył modlitwę, jego uczniowie przyszli z prośbą. Pamiętamy, o co prosili? Panie, naucz nas modlić. Uczniowie słyszeli wiele razy modlitwy Pana Jezusa. Często przy spożywaniu posiłku, czy przy uzdrawianiu chorych. Mogli się już sami nauczyć. Ale chcieli jednak wyraźnych wskazówek od swojego mistrza. Chcieli być pewni, że nie popełnią błędu przy tak ważnej czynności. Tak ważnej czynności, jaką jest modlitwa do Stwórcy. Chcieli być pewni, że modląc się w samotności czy też publicznie, to ta modlitwa będzie miła Panu Bogu, a słuchający będą mogli powiedzieć na końcu amen. Mistrz w krótkich słowach przedstawił wzór modlitwy, no, którą do dzisiaj znamy i chętnie stosujemy. No nawet dzieci uczymy tej modlitwy. Po modlitwie mówi przypowieść. Opowiada historię, która miała na celu zachęcić uczniów do wytrwałości w modlitwie i wytrwałości w innych sprawach. Pan Jezus opowiada historię, którą pewno wielokrotnie widział. Mianowicie, do człowieka przychodzi niezapowiedziany gość. No, sytuacja dodatkowo się komplikuje, bo jest późna noc, a w domu nie ma nic do jedzenia. No dzisiaj takiej historii słucha się z niedowierzaniem, jak bajki. Dzisiaj nie mamy mamy możliwości i uprzedzamy o swoich odwiedzinach braci. Mamy również zamrażarki, mamy również sklepy czynne do późnych godzin nocnych. I podobną sytuację to trudno sobie wyobrazić. No chyba, że ktoś specjalnie. Chce nam zrobić taką niespodziankę i odwiedzi nas w towarzystwie kilku albo kilkudziesięciu braci jadących autobusem i zrobi to jeszcze bez uprzedzenia. No coś na ten temat wiem. I tak w przeszłości, i to nawet niedalekiej, nie było możliwości przesłania wiadomości i często taka sytuacja przywołana przez Pana Jezusa zdarzała się. Niedawno przy wspominaniu początków naszego zboru przy Chojcu jeden z naszych braci opowiadał, jak krótko po wojnie przyjechał do Przychojca znany nam, w większości znany nam brat nieżyjący, brat Henryk Kamiński, z jeszcze jednym bratem. Przyjechali wieczorem, zatrzymali się u braterstwa Zawadzkich. Przyjemnie się rozmawiało, no ale przed snem pasowało coś dać gościowi do jedzenia. Wieczorem gospodarze prócz kawy zbożowej nie mieli nic, co można dać gościowi do jedzenia. Wiedziała o tym sąsiadka. Przyniosła kilka kromek chleba. Po jednej dla każdego. Inna starsza siostra opowiadała, jak Ewangelia zawitała pod ich dach. A było to tak, że przed wojną podróżni przeważnie chodzili pieszo. I kiedy robił się wieczór, no to szukali w najbliższej miejscowości domu, który dałby schronienie. Nie każdy dom przyjmował podróżnych, ale w każdej miejscowości były takie przyjazne domy, które za darmo dawały schronienie podróżnemu. No i prócz noclegu też znalazła się jakaś strawa. Siostra Zosia, bo o niej mówię, zapamiętała, że jako małe dziecko czasem ze smutkiem patrzyła, jak gość zjada to wieczorem, to co ona miała nadzieję zjeść na drugi dzień rano. No i rano było potrzeba pójść do sąsiada i pożyczyć coś do zjedzenia. Takie przyjmowanie gości spowodowało, że pewnego razu w tym domu zawitał ktoś, kto czytał Biblię. No i wieczorem, zamiast telewizora, słuchali tego przechodnia. No za jakiś czas ten przechodzień przyszedł jeszcze raz, później ktoś inny. I koniec był taki, że trzy córki tego gospodarza stały się naszymi siostrami. Pan Jezus przywołał taką życiową, spotykaną sytuację i mówi tak. Ewangelia Jana Łukasza, 11 rozdział, werset 5 i 6. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie ma mu co dać. Każda przypowieść była wypowiedziana stosownie do chwili. Zwracała uwagę na aktualny problem życiowy. Ale każda przypowieść miała również głębsze znaczenie dla naśladowców Pana Jezusa. Niektóre z przypowieści Pan Jezus osobiście tłumaczył. No jednak ta wypowiedź nie jest wytłumaczona. Na pewno ma jakieś znaczenie głębsze. Ale żeby to zrozumieć, to musimy poszukać. Do zrozumienia tej przypowieści koniecznie będzie wiedzieć, kto jest tym przyjacielem, do którego możemy pójść nawet do północy. Również jest potrzebna świadomość, kiedy jest ta północ, no i co znaczą te trzy chleby. Kim jest przyjaciel? Pan Jezus, podsumowując tą lekcję, która miała za zadanie pobudzić uczniów do wytrwałości w staraniu się o dobre rzeczy, podpowiada nam, kto jest tym przyjacielem. Tym, do którego możemy przyjść w nocy i prosić o chleb. 11 rozdział, werset 13, czytamy tak. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bo te słowa nie zostawiają wątpliwości. Tym naszym największym przyjacielem jest kto? Jest nim niebieski nasz Ojciec. Każdy z nas ma przyjaciół w mniejszej lub większej ilości. Nawet tak ktoś powiedział, że o wartości człowieka to świadczy lista jego przyjaciół. No, widzieliśmy to tydzień temu w Kozach na pożywie brata Staszka. Iluż on miał przyjaciół? Czy wystarczy o przyjaźń starać się tylko z jednej strony? Brata Staszka już nie zapytamy. Ale z doświadczenia wiemy, że nie wystarczy. O przyjaźń trzeba się starać. Trzeba ją pielęgnować i podsycać. Jeżeli robi to tylko jedna ze stron, to taka przyjaźń wystygnie i prędzej czy później skończy się. Pamiętajmy o tym, w szczególności w relacjach z naszym niebieskim Ojcem. Musimy być godni tej przyjaźni. Musimy tak postępować, aby nasz przyjaciel nie wstydził się nas. Jak to zrobić? Najkrócej można powiedzieć tak, pełnić Jego wolę, czyli przestrzegać Jego przykazań. Wróćmy do naszej przypowieści. Teraz północ. Północ to najgłębsza część nocy. Pomocą w zrozumieniu, kiedy to jest, może być przypowieść o pszenicy i konkolu. Jak pamiętamy, w tej przypowieści człowiek, czyli Pan Jezus, zasiał dobre nasienie. Tym nasieniem była Ewangelia o Królestwie, którą gdzie zasiał? Zasiał na cały świat. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 13. Rozdział 13, werset 25. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Kiedy ludzie spali. Kiedy my śpimy? No śpimy w nocy. Noc to cały wiek Ewangelii, a północ to nic innego jak chwila, w której czujemy się najbardziej oddaleni od światłości. Nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, jak się zachować. Północ jest wtedy, kiedy mamy problem, z którym nie możemy sami sobie dać rady. W tej przypowieści występują jeszcze trzy chleby. Ta wypowiedź o tych trzech chlebach podpowiada nam, że w wieku Ewangelii są trzy rzeczy, które powinny być pokarmem umożliwiającym posilenie potrzebującego. Czym są te trzy chleby, które potrzebujemy sami posiadać, ale również potrzebujemy je mieć, aby pomóc naszym przyjaciołom, naszym gościom. Pomóc tym, którzy przychodzą do nas, proszą i liczą na pomoc. Czym są te trzy ważne rzeczy? Jak tak myślimy, jak szukamy tych najważniejszych rzeczy, no to przychodzą nam różne słowa na uwagę. Ale między innymi przychodzi na pamięć list apostoła Pawła do Koryntian. I tam w pierwszym liście, w 13 rozdziale, apostoł mówi, co jest ważne, co się liczy przed Panem Bogiem. Pamiętamy te, co mówił apostoł Paweł? Pamiętamy dobrze. Apostoł mówi o miłości. A ostatni werset z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian brzmi tak. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Wiara, nadzieja, miłość. To są te trzy chleby. Te ważne rzeczy. Pokarm, który potrzebny jest do życia. Nie do tego życia fizycznego, materialnego, ale do życia duchowego. Ten pokarm potrzebny jest do rozwijania naszego wewnętrznego człowieka, do jego właściwego funkcjonowania. Czy te trzy rzeczy są dzisiaj w posiadaniu wszystkich ludzi, czy ich brakuje? No niestety brakuje. Przede wszystkim brakuje wiary. Wokół nas spotykamy ludzi, którym jest jej brak, którzy nieśmiało patrzą w naszą stronę i zazdrością patrzą na naszą wiarę, na naszą wewnętrzną siłę, na nasze wewnętrzne przekonanie. Dlaczego tak się dzieje, że brak jest wiary? Między innymi dlatego, że obraz Pana Boga jest wypaczony, a nauczyciele, którzy do Niego mają prowadzić, odprowadzają. Odprowadzają w inną stronę. Odprowadzają od wiary. A jak jest z nadzieją? No każdemu z nas zdarzyło się rozmawiać ze znajomymi, którzy z przerażeniem patrzą w przyszłość, którzy nie mają pomysłu na przyszłość. No, te lęki powodowane są różnymi czynnikami. Czasami to obawa o zdrowie, obawa o rodzinę, ale również niepewność pracy czy obawa o bezpieczeństwo i przyszłość kraju, w którym żyjemy. Generalnie możemy powiedzieć, że ludzie się boją i brak im nadziei na lepszą przyszłość. Tak tą bliską, jak i tą daleką. Nasila się to u ludzi dorosłych, ludzi z doświadczeniem, ludzi przewidujących. Do braku nadziei prowadzi też natłok złych informacji i nieporadność naszych przywódców, tak świeckich, jak i duchowych. Człowiek do właściwego funkcjonowania potrzebuje jeszcze miłość. Z nią w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie też nie jest najlepiej. No wystarczy pójść do szkoły, jak ktoś ma taką możliwość, i zapytać dzieci w szkole. Ilu z ich kolegów jest wychowywanych przez jednego rodzica? W niektórych krajach ponad 70% małżeństw się rozwodzi. Rozumiemy, jaka to jest skala? Jeżeli ktoś w tych krajach ma trójkę dzieci, to dwoje z nich się rozwiedzie. Przerażające. Dlaczego tak jest? Dlaczego miłość, która popchnęła ich w ramiona, popchnęła przed ołtarz, tak szybko ulatuje? Jest wiele powodów tej sytuacji. Jednym z powodów może być brak wykształtowania właściwej miłości. Zamiast tego ludzie posiadają i podsycają miłość samolubną. Miłość, która bardziej miłuje siebie niż drugiego człowieka. Gdzie się nauczył takiej samolubnej miłości młody człowiek? Niestety dzisiejszy świat uczy i pokazuje, że najpierw trzeba zaspokoić swoje potrzeby, swoje zainteresowania, swoje zachcianki. Całkowicie odwrotnie od tego, jak pokazywał Pan Jezus i Pan Bóg. Inaczej niż staramy się uczyć w naszych domach, w naszych zborach. Brak miłości, brak zainteresowania drugą osobą jest dzisiaj powszechne i jest wielkim problemem. Wyjaśniliśmy sobie kilka faktów z tej przypowieści. Wiemy, kto jest przyjacielem. Wiemy, co znaczy północ i trzy chleby. Teraz, mając tą świadomość, mając świadomość tych myśli zawartych w słowach Pana Jezusa, popatrzmy jeszcze raz na Jego wypowiedź. Pan Jezus był zadowolony z faktu, że Jego uczniowie przyszli do Niego z prośbą. Wie, że za jakiś czas odejdzie i nie będą mogli Go prosić i pytać. Delikatnie podsuwa im pewną informację. Chce, żeby z tym się oswoili. Mówi, będziecie mogli prosić osobiście Pana Boga. Ja nie będę musiał prosić za wami, tak jak to robię do tej pory. Sami będziecie mieli dostęp do Boga, Ojca mojego i Ojca waszego, On jest waszym największym przyjacielem. Krótko przed śmiercią powiedział mi to bardziej wyraźnie. Przeczytać to możemy w Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale. 16 rozdział Ewangelii Jana, werset 26 i 27. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga przyszedłem. Możliwość bezpośredniej rozmowy z Bogiem, proszenia Go, będzie dana wszystkim tym, którzy umiłują Pana Jezusa. Takiej możliwości nie było wcześniej. Wcześniej przystęp do Niego był przez kapłanów i przez ofiary. Taka sytuacja trwała do czasów Pana Jezusa. Teraz sytuacja zmienia się z powodu dzieła, którego podjął się Pan Jezus. Teraz Pana Boga będzie można traktować jak dobrego przyjaciela, nawet więcej, jak Ojca. Żeby tak było, żebym ja mógł z tego skorzystać, muszę tę przyjaźń pielęgnować, muszę o nią się starać. Jak to zrobić? Mówiliśmy już, po pierwsze, nie zasmucać naszego Ojca, czyli przestrzegać Jego przykazań. Jak mam przyjaciela, jak mamy przyjaciela, to możemy go prosić. Kiedy możemy prosić Pana Boga? Pana Boga możemy prosić w nocy, czyli w całym wieku Ewangelii. Wtedy, kiedy wiele osób podróżuje do niebieskiego Chanaanu, a szczególnie wtedy, kiedy mamy problem. Wtedy, kiedy przychodzą do nas ludzie potrzebujący pomocy, potrzebujący duchowego pokarmu, a my nie bardzo wiemy, co powiedzieć. Drodzy Bracia, to nie są moje myśli. Tak rozumiał apostoł Paweł. Przeczytać możemy o tym w liście do Kolosensów, w 4 rozdziale, od 3 do 6. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Abym ją obwieścił, jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiedzieć każdemu. Apostoł prosi, aby mógł głosić, jak powinienem. Jest to ważne zawsze, ale szczególnie wtedy, kiedy ludzie są zrozpaczeni, bez nadziei, bez perspektyw na przyszłość. Kiedy mają pytania, na które nie mogą znaleźć odpowiedzi. Kiedy potrzebują pociechy, współczucia i miłości. Możemy, a nawet powinniśmy im pomóc. Dać właściwy pokarm. Pobudzić wiarę, dać nadzieję, pokazać piękną miłość. Czy wiemy, jak to zrobić? No i tu jest problem. No nie zawsze wiemy. Nie zawsze potrafimy. I zawsze się obawiamy. Drżymy o to, czy tak, czy inaczej powinienem powiedzieć, czy też zachować się. Jeżeli tak jest stan naszego serca, to dobrze. Z takim sercem możemy iść do naszego dobrego przyjaciela i prosić go o pomoc. Ale wcześniej musimy mieć świadomość, że jesteśmy słabi, że brak nam wiedzy, że nie wiemy, jak się zachować. Musimy przyznać się przed samym sobą i przed Panem Bogiem, że jesteśmy biedni. Musimy klęknąć na kolana przed naszym przyjacielem, naszym Ojcem. Zachęca nas do tego również apostoł Jakub. W 1 rozdziale swojego listu, werset 5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Apostoł Jakub mówi, że Pan Bóg obdarza chętnie. Pan Bóg ma gotowe błogosławieństwa, które chętnie udzieli w słusznym czasie. Chce jednak, abyśmy Go o to prosili. Chce, abyśmy odczuwali nasze potrzeby. Ta przypowieść o przyjacielu utwierdza nas również w tym, że warto mieć świadomość naszych braków i prosić o pomoc. Zobaczmy, co pisze dalej w Ewangelii Łukasza, w tym 11 rozdziale, w wersecie 8. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Da nam, ile potrzebujemy, ponieważ Bóg wie lepiej niż my sami, ile i czego nam brakuje. Wie również, że pewne rzeczy mogłyby nam nie pomóc, a wręcz zaszkodzić. Przykładem takiej pomocy, która szkodziła człowiekowi, a nie pomagała, jest cofanie plag w Egipcie. Kiedy był problem, to faraon prosił o pomoc. Ale kiedy Pan spełniał jego prośbę i cofał plagę, to jego serce się zatwardzało. Zmieniało się na gorsze. Odwrotnie od oczekiwań. Otrzymana pomoc, zamiast zrobić go bardziej przychylnym dla Mojżesza i jego ludu, zatwardzała jego serce. Na szczęście Bóg wie lepiej niż ci, którzy Go proszą. Przykładem takiej sytuacji jest doświadczenie jednego znanego nam wielkiego męża Bożego. Miał on wykształcenie, posiadał wiedzę, miał też zapał i możliwości. Był znany, był lubiany i poważany. Osiągnął wiele. Do tego stopnia, że powiedział, że jeśli ktoś się szczyci jakimiś osiągnięciami, no to ja więcej. Było to prawdą. Powiedział nawet, że niczym nie ustępuje arcykapłanom. To nie była pycha. To było prawdą. Mogę o nim powiedzieć, że nie jestem godzien zawiązać mu rzemyka u obuwia. Ten miły sługa Boży, któremu Pan Bóg pomagał i kierował jego życiem, wiele razy prosił i otrzymywał pomoc Pana Boga. Jednak nie zawsze. O jedną rzecz prosił 3 razy, a Pan nie spełnił jego prośby. Przeczytam, co on sam o tym napisał. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, ty masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. 3 razy prosił Pana, a Pan powiedział, dość masz. Apostoł Paweł, bo o nim tu mowa, był wielkim człowiekiem. Czynił cuda, miał objawienia, chorych uzdrawiał, miał nawet moc oślepić drugiego człowieka. Sam jednak miał problem właśnie ze wzrokiem. Po jakimś czasie zrozumiał całą tą sytuację i tak pisze o sobie. List do Koryntian, 2 list do Koryntian, rozdział 12, werset 7. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Apostoł zrozumiał, że ten cierń, który codziennie mu przeszkadzał, to nie kara od Pana Boga, ale błogosławieństwo, które chroniło go przed samym sobą, chroniło go przed pokusą wywyższania się nad inne dzieci Boże. Nie wiemy, ale być może każdy z nas ma taki cierń. Może to być otyłość, może brak pamięci, może brak umiejętności mówienia czy pisania artykułów, a może to nasze zdrowie, czy problemy w rodzinie, czy też w zborze. Na szczęście jest tak, że Pan wie lepiej, co my potrzebujemy, co jest dla nas korzystne, a co mogłoby nam wyrządzić krzywdę i przeszkodzić w naszym zbawieniu. Patrzmy na Pawła i naśladujmy go w przyjmowaniu woli Bożej. Przyznać się muszę, że dla mnie nie zawsze jest to łatwe. Kochani braterstwo, z tego co powiedziałem, widzimy, że jeżeli mamy jakiś problem, czegoś nam brakuje, czegoś nie rozumiemy, to nie wystarczy klęknąć, poprosić i po problemie. Nasze doświadczenia, nasze przeżycia również to potwierdzają, że na odpowiedź ze strony Pana Boga często trzeba poczekać. Ale ciągle ciśnie się pytanie, jak długo mamy czekać? W jaki sposób oczekiwać na odpowiedź, na pomoc od naszego przyjaciela? Kiedy uczniowie przyszli z prośbą do Pana i proszą, naucz nas modlić, to Pan wykorzystał ten moment, dał im wzór modlitwy, zachęcił ich do modlitwy i pokazał korzyści, jakie z tego płyną. Pokazał, do kogo mają się modlić i upewnił, że dobry Bóg da odpowiedź we właściwy sposób, bo wie, ile i czego potrzebujemy. Pan Jezus nie byłby dobrym nauczycielem, gdyby nie dał informacji, w jaki sposób mają czekać na odpowiedź i na pomoc ze strony Pana Boga. Otwórzmy jeszcze raz Ewangelię Łukasza, 11 rozdział, werset 9 i 10. A ja wam powiadam, Pan podkreśla, że jest to ważne, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. A ja wam powiadam, proście, szukajcie, kołaczcie. Powtarza to dwa razy, aby zwrócić naszą uwagę na te słowa. Dlaczego? Dlaczego tak robi? Robi to dlatego, abyśmy zwrócili uwagę na tę lekcję i ją zapamiętali. Pan Bóg chętnie pomaga swoim dzieciom. Więcej niż ziemscy ojcowie. Ale aby tę pomoc, tę niezbędną informację otrzymać, trzeba postępować według pewnych zasad. A mianowicie trzeba nie tylko prosić, ale również szukać i kołatać. Co to znaczy? Jak już powiedzieliśmy, prosić to nic innego, jak modlić się do naszego niebieskiego Ojca, który ma nieograniczone zasoby pomocy, informacji i rozwiązań, który jest mądry i dobry przyjaciel i potrafi nam pomóc i tylko czeka na naszą prośbę. Więc nie wstydźmy się prosić o te rzeczy, które pokazane są w tych trzech chlebach. Następnie po przedstawieniu naszych próśb naszemu przyjacielowi, po przedstawieniu swoich problemów związanych właśnie z wiarą, z nadzieją czy miłością, konieczny jest następny krok. Musimy, tak jak radzi Pan Jezus, zacząć szukać odpowiedzi, szukać informacji, która będzie dla nas tą oczekiwaną odpowiedzią, oczekiwaną pomocą. No ale jak? I gdzie możemy to robić? To na przykład możemy szukać odpowiedzi, pomocy w kolorowych gazetach, czy w ciekawych serialach, które w miły sposób kształtują naszą wiedzę, nasze zrozumienie, naszą mądrość życiową, podsuwają pomysły, Nie tylko na wystrój naszych domów czy na sposób ubierania się, ale również promują pewien styl życia, sposób wychowania dzieci, czy też modną ostatnio szeroko rozumianą tolerancję. Możemy tak robić. Możemy tam szukać, tylko miejmy świadomość, że jesteśmy na dobrej drodze, aby dogonić społeczeństwo belgijskie i mieć 70% rozwiedzionych małżeństw. Bo te informacje, ten styl życia i zasady przez nie promowane do tego właśnie prowadzą. A jeżeli nam to nie odpowiada, to powinniśmy Bożych odpowiedzi i Bożej pomocy szukać gdzie indziej i w inny sposób. Więc gdzie powinniśmy szukać? Przeczytam jeden bardzo mocny werset. Werset, który mówi mi, gdzie ja, marny człowiek, mogę, ale nawet powinienem szukać informacji i pomocy. Mam na myśli list do Efezów, 3, werset 10. Przeczytam ten werset według tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Efezów 3:10. A teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocą na niebiesie nader rozliczna mądrość Boża. Mądrość Boża jest wiadoma nie tylko człowiekowi, ale księstwom i mocą na niebiesie. Przez co? Przez kogo ta mądrość jest wiadoma? Przez zbór, przez społeczność, w której jesteśmy. Czy dociera to do naszej świadomości? Czy zawsze o tym pamiętamy? Pamiętajmy o tym i róbmy wszystko, aby jak najwięcej, jak najczęściej być wśród braci. Być w zborze, na konwencji, na kursach, czy na innych braterskich społecznościach. Bo tam jest mądrość Boża. Nawet wtedy, gdy ktoś wypowiada lub zachowuje się w nieodpowiedni sposób do domu Bożego. Nawet wtedy, kiedy nie czujemy tego spokoju upragnionego i zbudowania. Przez zbór jest wiadoma rozliczna. Inny przykład mówi różnorodna mądrość. Tam szukajmy, tam badajmy, tam uczmy się i tam dociekajmy. Pytajmy też braci i sióstr z innych zborów, bo być może, że oni już tego doświadczyli i zrozumieli to, co nas aktualnie nurtuje. Przebywanie, ale takie prawdziwe przebywanie w zborze i w społeczności może nas również uchronić przed zagalopowaniem się, przed jednostronnym zrozumieniem, czy nawet przed opacznym rozumieniem pewnych nauk i prawd. Do tego szukania w zborze Pan dodaje jeszcze kołatanie. Co to znaczy? No wiele razy staliśmy przed jakimiś drzwiami i kołataliśmy. Czy zawsze natychmiast po zapukaniu drzwi się otwierają? No nie zawsze. Czasem jak odwiedzamy jakąś szczególnie starszą osobę, no to trzeba dłużej oczekiwać i kołatać. Czyli wielokrotnie potrzeba pukać. Podobnie jak z szukaniem woli Bożej, z szukaniem Jego dorad i zaleceń. Chciałoby się, aby przychodząc do zboru, od razu czuć się jak w raju. Nie mieć żadnych problemów, nie mieć żadnych niedomówień, żadnych niejasności. Chciałoby się w jednej chwili otrzymać jasne i przejrzyste odpowiedzi na nasze pytania i rozterki. No tak jednak nie jest. Aby otrzymać odpowiedzi na nasze pytania, potrzebne jest jeszcze kołatanie, czyli cierpliwość, upór i wysiłek w szukaniu woli Bożej. Czy na pewno zawsze Pan Bóg tak działa? Czy zawsze potrzeba cierpliwości i wysiłku w oczekiwaniu na Bożą odpowiedź? No wydaje się, że w większości wypadków tak. Że taka jest wola Boża, że taka jest Jego sprawdzona metoda. Przypomnijmy sobie wydarzenia związane z budową Arki przez Noego. Pamiętam, jak długo ją budował? No tego nie wiemy, ile budował. Ale wyobrażamy sobie, że musiało trwać to wiele dni, czy nawet wiele lat. Było to wielkie przedsięwzięcie. Po co była potrzebna ta arka? No, arka była potrzebna, aby uratować życie 8 osobom i pewnej ilości zwierząt. Czy nie było prostszego sposobu do zrobienia tego? No, Pan Bóg potrafił uratować Lota z Sodomy skazanej na zagładę. Potrafił bezpiecznie przeprowadzić Izraelitów przez morze, a Faraona wraz z jego wojskiem zniszczyć. Kilka dni wcześniej, przed tym wydarzeniem, nie miał problemu precyzyjnie uderzyć w pierworodnych egipskich, a sąsiadujących Żydów ochronić. Jak Pan chciał, to Eliasza porwał w wozie ognistym. Na pewno były prostsze sposoby na ocalenie Noego. Jednak Pan wybrał taki czasochłonny sposób. Taki, który wymagał wielkiego wysiłku ze strony ocalałych ludzi. Dlaczego tak robi? Robi to dlatego, bo człowiek takie przeżycia lepiej zapamiętuje. Uczy się przez nie, zdobywa wiedzę i doświadczenie, które owocuje później, które w przyszłości zabezpiecza przed upadkiem. Pan Bóg tak postępuje. Przygotowuje wyjście, przygotowuje rozwiązanie, ale wymaga od człowieka cierpliwości, wymaga wytrwałości i uporu. I właśnie to ukryte jest w słowie kołatać. Podsumujmy lekcje płynące z tego urywka Ewangelii. Uczniowie przyszli z prośbą do Pana Jezusa. Pan spełnia ich prośbę i chce ich przygotować na przyszłość. Mówi, że dobrze robicie, gdy prosicie. Miejcie jednak świadomość, że po moim odejściu swoje prośby powinniście kierować do Ojca Niebieskiego bezpośrednio. Po przedstawieniu waszych próśb Pan da odpowiedź. Najczęściej robi to przez swój Kościół, przez zbór. W waszym oczekiwaniu na odpowiedź musicie wykazać się wytrwałością i cierpliwością, ale możecie być pewni, że odpowiedź będzie. Czy zawsze ta odpowiedź będzie po waszej myśli? Czy zawsze będzie wam pasować? Nie wiem. Jednak zawsze będzie dobra dla was, bo Bóg wie, czego potrzebuje i chętnie wam tego udziela. Myślę, że taką lekcję chciał przekazać Pan Jezus, gdy wypowiadał słowa, które są hasłem dzisiejszej konwencji. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Przyznam się, braterstwu, że gdy zaczynałem zastanawiać się nad tymi wersetami, to do całości tej myśli, tego zrozumienia nie pasował mi werset 7. Nie rozumiałem go. Człowiek idzie do swojego przyjaciela, czyli do Pana Boga, i słyszy taką dziwną odpowiedź. Werset 7, 11 rozdziału. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie przeszkadzaj mi, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Dzisiaj, kiedy czytam te słowa, to drżę. Zrozumiałem, że w nich zawarte jest dla mnie napomnienie. Przyjaciel mówi, że jest w łóżku i dzieci są z nim. Co to znaczy? Przez ostatnie kilka lat mieszkamy w domu tylko z żoną sami. Dzieci wyjechały. Nie mamy problemu z kontaktem z dziećmi, z kontaktowaniu się wspólnie, bo są telefony, są komputery. Jest możliwość omówienia wszystkich spraw bez spotykania się. Ale czasami zdarza się tak, że wszyscy są w domu. I zauważyłem, że jest mi wtedy znacznie przyjemniej. Nawet jak śpią. Zrozumiałem, że te słowa "dzieci moje są ze mną w łóżku" pokazują stan zadowolenia, stan spełnienia, stan zaspokojenia wszystkich potrzeb. Pan ma swoje dzieci, na które patrzy ze swojego mieszkania, które sprawiają mu przyjemność, które chętnie wykonują potrzebną pracę. Dzieci te wybierają się przez cały wiek Ewangelii i korona jest im odłożona. Jeżeli więc dzisiaj ja mam możliwości zrobienia coś dobrego, coś pożytecznego, coś korzystnego, a nie zrobię tego, nie podejmę tego albo zrezygnuję z korzystania z udzielonych mi możliwości, to Pan i Jego plany nie ucierpią. Ponieważ nie jestem jedyny, który może służyć Bogu i braciom. Zrozumiałem, że Pan Bóg ma swoje dzieci, które sprawiają Mu zadowolenie. Jeżeli ja chcę być zaliczony do grona tych miłych dzieci, to muszę się postarać i muszę być aktywny w tym staraniu. Muszę prosić, szukać i kołatać. I tej wytrwałości w staraniu się o bycie dzieckiem Bożym i w zdobywaniu tych symbolicznych trzech chlebów życzę braterstwu tego z całego serca i sam się o to staram. Amen.